Rozdział 34. Klasztor karmelitek w Bettin. Wielcy zbrodniarze posiadają jakiś talizman pomagający im zwalczać przeszkody i omijać niebezpieczeństwa, aż do czasu, gdy urażona opatrzność nareszcie zawyrokuje. Tu się rozbijesz, tu koniec bezbożnemu powodzeniu. Tak było z Milady. Przesunęła się pomiędzy przednimi strażami morskimi dwóch narodów nieprzyjacielskich i przybyła do Buloń bez wypadku. Wysiadając w Portsmouth, Milady była Angielką uciekającą przed prześladowaniem Francuzów z La Rochelle. Gdy wylądowała w Buloń, po dwudniowej przeprawie podała się za Francuzkę prześladowaną w Portsmouth przez Anglików, żywiących nienawiść dla Francji. Milady posiadała prócz tego najskuteczniejszy z paszportów. Piękność, pozory wielkiej damy i hojność, z jaką rozrzucała pistole. Stary gubernator portu z przyjaznym uśmiechem i dworskimi manierami uwolnił ją od wymaganych formalności i jeszcze pocałował w rękę. W Buloni zatrzymała się tylko tyle czasu, ile trzeba było do oddania na pocztę następującego listu. Do jego eminencji kardynała de Richelieu w obozie pod La Rochelle, niech wasza eminencja będzie spokojny. Jego wysokość, książę de Buckingham, nie wyruszy do Francji. Buloń, dnia 25, wieczór, Milady de Winter. P.S. Według życzenia waszej eminencji udaję się do klasztoru karmelitek w Bettin, gdzie będę czekać jego rozkazów. Rzeczywiście Milady tego samego wieczora udała się w drogę. Noc ją zaskoczyła, zatrzymała się i przespała w oberży przy drodze. Nazajutrz o 5 z rana wyjechała, a w 3 godziny później była już w Bettin. Zapytała o klasztor karmelitek i poszła tam natychmiast. Przełożona wyszła na jej spotkanie, Milady okazała list kardynała. Przełożona wyznaczyła jej pokój i przysłała śniadanie. Wszystko, co przeszło, zatarło się w umyśle tej kobiety, a spojrzeniem utkwionym w przyszłość widziała znaczenie i dostatki, jakie spłyną na nią od kardynała, któremu służyła tak wiernie i szczęśliwie, że nawet nazwisko jej nie zostało wmieszane w te krwawe dzieje. Namiętności coraz inne, pożerając ją, nadawały jej egzystencji pozór obłoków płynących po niebiosach, odbijających na przemian błękit, to znów czerwoność ognistą lub matową czarność burzy, a pozostawiających na ziemi jedynie zniszczenie. Po śniadaniu przełożona przyszła do niej w odwiedziny. Tak mało jest rozrywek w klasztorze, że zacnej kobiecie pilno było poznać nową pensjonarkę. Milady pragnęła podobać się. Łatwo to przyszło kobiecie naprawdę sprytnej. Starała się być przyjemna, a była zachwycająca i zupełnie podbiła poczciwą przełożoną, zajmującą rozmową, pełną niespodziewanych zwrotów oraz wdziękiem i ułożeniem. Przełożona pochodziła ze szlachetnej rodziny. Lubiła też przede wszystkim opowiadania o dworze królewskim, tak rzadko dochodzące do krańców państwa, a nade wszystko z taką trudnością przedostające się poza mury klasztorne, na którego progach milkną echa światowe. Milady była wtajemniczona w intrygi towarzystw arystokratycznych, pośród których obracała się od 5 lat. Opowiadała zakonnicy o światowych zwyczajach dworu francuskiego oraz krańcowej dewocji samego króla. Wyrecytowała kronikę skandaliczną panów i pań dworskich, których przełożona znała doskonale z nazwiska. Naszkicowała lekko miłostki królowej i Buckinghama, mówiąc jak najwięcej, żeby coś wyciągnąć ze słuchaczki. Przełożona słuchała, uśmiechała się, lecz milczała. Milady, widząc, że ten rodzaj opowiadania bardzo ją bawi, ciągnęła dalej, tylko zwróciła rozmowę na kardynała. Przeszkadzało jej jedynie to, że nie wiedziała, czy przełożona jest royalistką czy stronniczką kardynała. Starała się też zachować umiarkowanie. Zakonnica ze swej strony trzymała się jeszcze ostrożniej, skłaniając głowę pokornie, ile razy nowo przybyła, wspomniała o jego eminencji. Milady zaczęła przypuszczać, że zanudzi się na śmierć w klasztorze. Postanowiła więc zaryzykować cośkolwiek, by wiedzieć następnie, czego się trzymać. Chcąc poznać, jak daleko sięga dyskrecja dobrej zakonnicy, poczęła naprzód ogródkowo, a potem już wyraźnie obmawiać kardynała. Opowiadała o stosunkach miłosnych ministra z panią Duguillon, z Marią Delorme i jeszcze z kilkoma paniami znanymi ze swobodnego życia. Dobrze, myślała Milady, gustuje w mojej rozmowie. Jeżeli jest kardynalistką, to przynajmniej nie fanatyczką. Przeszła wtedy do opisu prześladowań osobistych nieprzyjaciół kardynała. Przełożona przeżegnała się, nie potwierdzając ani nie przecząc. Utwierdziło to Milady w przekonaniu, że zakonnica więcej jest royalistką niż stronniczką kardynała. Prawiła też dalej, nie oszczędzając go wcale. Jestem bardzo nieświadoma w tych sprawach, rzekła na koniec zakonnica. Lecz choć oddalone od dworu, obce interesom tego świata, mamy jednak smutny przykład tego, co pani opowiadasz. Jedna z naszych pensjonarek cierpiała okrutnie z powodu zemsty i prześladowań kardynała.
Jedna z waszych pensjonarek?
Zawołała milady.
O mój Boże, jakże jej żałuję.
Masz pani słuszność, albowiem godna jest politowania. Więzienie, groźby, najgorsze obejście, wszystko to wycierpiała.
Może jednak,
dodała przełożona, pan kardynał miał słuszne powody postępować w ten sposób, a choć ona wygląda na anioła, nie zawsze można osądzić ludzi z powierzchowności.
Oho,
pomyślała milady. Może ja tu coś odkryję. Jakoś mi się wiedzie. I starała się przybrać wyraz niewinności i słodyczy anielskiej.
Niestety,
mówiła.
Wiem o tym. Powiadają, że nie trzeba ufać fizjonomii, lecz czemuż wierzą ludzie, jeśli nie temu najpiękniejszemu dziełu Stwórcy? Co do mnie, może całe życie będę oszukiwana, lecz zawsze zaufam osobie, której twarz budzi we mnie sympatię.
Zdaje mi się pani zatem, powiedziała zakonnica, że ta młoda kobieta jest niewinna.
Pan kardynał nie zawsze karze za zbrodnie, odrzekła. Są cnoty, które prześladuje zawzięcie i od złych skłonności.
Pozwól pani, że wyrażę zdziwienie.
Co panią zadziwia?
Rzekła milady naiwnie.
To, co pani mówi.
Czyż mówię coś niepodobnego do prawdy? Zapytała milady z uśmiechem.
Jesteś pani przyjaciółką kardynała, ponieważ przysłał cię tutaj, a jednak
źle o nim mówię. Rzekła milady, kończąc myśl przełożonej.
To jest... Nic dobrego o nim nie powiedziałaś.
Bo ja nie jestem przyjaciółką, odparła wzdychając. Lecz ofiarą kardynała.
Cóż znaczył list, w którym polecił mi panią?
Jest to rozkaz dla mnie, bym tu siedziała jak w więzieniu, aż każe mnie stąd zabrać jednemu z satelitów swoich.
Dlaczegoż pani nie próbowałaś uciekać?
Dokądże bym poszła? Sądzisz pani, że jest na ziemi kącik, gdzie by kardynał nie był w stanie dosięgnąć, jeżeli tylko zechce wyciągnąć rękę? Gdybym była mężczyzną, może by to się udało.
Lecz cóż chcesz, by uczyniła kobieta? Młoda pensjonarka, jaką macie u siebie? Czyż próbowała uciekać?
Nie, to prawda, lecz co innego zdaje mi się zatrzymuje ją we Francji.
Uczucie serdeczne.
O, rzekła milady wzdychając.
Jeżeli kocha i jest kochana, nie może nazwać się nieszczęśliwą.
Tak więc, mówiła przełożona, patrząc z wzrastającym zajęciem,
to jeszcze jedną nieszczęsną prześladowaną mam przed sobą?
Niestety.
Tak,
odparła. Zakonnica popatrzyła bacznie na milady, jak gdyby jej myśl nowa przyszła do głowy.
Jesteś może nieprzyjaciółką naszej świętej wiary.
Ja?
Zawołała milady.
Ja protestantką?
O nie, świadczę się Bogiem, który nas słyszy. Przeciwnie, jestem gorliwą katoliczką.
Kiedy tak,
rzekła przełożona z uśmiechem, uspokój się pani. Miejsce, w jakim się znajdujesz, nie będzie dla ciebie więzieniem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, byś polubiła niewolę.
Co więcej, znajdziesz tu młodą kobietę prześladowaną, bez wątpienia wskutek jakiejś intrygi dworskiej, osobę bardzo przyjemną i zajmującą.
Jak się nazywa?
Polecił mi ją ktoś wysoko postawiony pod imieniem Ketty.
Nie starałam się dowiedzieć nic więcej.
Ketty!
Krzyknęła milady.
Jak to? Czy pani jesteś pewna?
Że się każe tak nazywać?
Tak, pani.
Czy ją znasz? Milady uśmiechnęła się do siebie na myśl, że ta kobieta może być jej dawną pokojową. Wspomnienie tej dziewczyny obudziło wściekłość w milady, a przypomnienie zemsty zmieniło jej rysy. Lecz prawie natychmiast przybrała wyraz spokoju i dobroci, jaki ta kobieta o 100 twarzach potrafiła na rozkaz przywołać.
Kiedyż będę mogła zobaczyć tą panią, dla której czuję już wielką sympatię?
Zapytała.
Dziś wieczorem. Rzekła przełożona. A nawet i prędzej. Od 4 dni jesteś pani w podróży, jak sama mówiłaś z rana. Potrzebujesz zatem odpoczynku. Połóż się pani i zaśnij trochę. Obudzimy cię, gdy obiad podadzą. Chociaż milady obeszłaby się bez spania, podtrzymywana podnieceniem, jakie nowa awantura nastręczała jej sercu chciwemu intrygi, zgodziła się jednak na propozycję przełożonej. Od 2 tygodni przeszła tyle różnorodnych wrażeń, że choć ciało żelazne nie upadało ze znużenia, umysł potrzebował spoczynku. Pożegnała więc przełożoną i położyła się kołysana przyjemnie projektami zemsty, do jakich naturalnie usposobiło ją imię Ketty. Przypomniała obietnicę prawie nieograniczoną, jaką dał jej kardynał, jeżeli uda jej się to, co przedsięwzięła. Dokonała wszystkiego, zatem D'Artagnan należał do niej. Tylko jedna rzecz ją przerażała. Wspomnienie męża, hrabiego de la Fère, o którym słyszała, że nie żyje lub przynajmniej wydalił się z kraju, a którego spotkała pod nazwiskiem Athosa, najlepszego przyjaciela D'Artagnana. A ponieważ był przyjacielem D'Artagnana, zapewne pomagał mu w intrygach, wskutek czego królowa obróciła w niwecz zamiary jego eminencji. Jako przyjaciel D'Artagnana musiał być koniecznie wrogiem kardynała. Z pewnością zatem uda jej się za jednym zamachem wtrącić w przepaść Athosa razem z młodym muszkieterem. Rozkoszne marzenia o zemście ukołysały nareszcie do snu milady. Obudził ją słodki głos usłyszany obok łóżka. Otworzyła oczy i ujrzała przełożoną w towarzystwie młodej kobiety o cudnych blond włosach i o delikatnej cerze. Wpatrywała się w nią z wyrazem dobroci i ciekawości zarazem. Twarz młodej osoby nieznana była milady. Obydwie badały się wzrokiem z drobiazgową uwagą, zamieniając zwykłe powitanie. Obydwie były znakomicie piękne, lecz urodą odmienną. Jednak milady uśmiechnęła się triumfująco, zobaczywszy, że ma wyższość nad młodą kobietą przez ułożenie i arystokratyczne maniery. Co prawda strój nowicjuszki ujmował dużo powabu nowo przybyłej. Przełożona przedstawiła jej wzajemnie, a po tej formalności, ponieważ obowiązek wzywał ją do kościoła, zostawiła młode kobiety same. Widząc milady w łóżku, nowicjuszka chciała iść za przełożoną, lecz ta ją zatrzymała. — Jak to? — rzekła. Zaledwie panią ujrzałam i już pragniesz mnie opuścić? A ja tak liczyłam na twoje towarzystwo przez czas mojego pobytu w klasztorze. O, proszę pani, odpowiedziała nowicjuszka. Chciałam odejść, bo sądziłam, że nie w porę przyszłam. Pani spałaś, jesteś zmęczona. Czegóż więcej można wymagać, rzekła milady, jak słodkiego przebudzenia. A to mnie właśnie spotkało z pani łaski. Pozwól, że mi kosztować tej przyjemności. Wzięła ją za rękę, przyciągnęła i posadziła na fotelu obok łóżka. Nowicjuszka usiadła. Mój Boże, powiedziała. Ja to jestem prawdziwie nieszczęśliwa. Oto już blisko 6 miesięcy siedzę tu zamknięta, bez najmniejszej rozrywki. Pani przybywasz, twoja obecność i twoje towarzystwo stałoby się przyjemnością niezrównaną, ale cóż, kiedy według wszelkiego prawdopodobieństwa wyjdę już z klasztoru? Jak to, wyjeżdżasz stąd niebawem? Tak się spodziewam przynajmniej, odrzekła nie starając się bynajmniej ukryć widocznej radości. Dowiedziałam się, że pani cierpiałaś przez kardynała, podjęła milady. Byłby to jeden powód więcej do wspólnej sympatii. Więc to prawda, co mi powiedziała dobra przełożona, że także jesteś ofiarą tego złośliwego klechy?
Cicho,
przerwała milady. Nawet tutaj strzeżmy się wspominać w ten sposób kardynała. Cała moja niedola, wszystkie nieszczęścia moje spowodowało niebaczne odezwanie się o nim do kobiety, którą uważałam za przyjaciółkę serdeczną. Czy pani także jesteś ofiarą zdrady? Nie, odparła nowicjuszka. Jestem ofiarą poświęcenia się dla kobiety, którą kochałam, dla której życie bym oddała tak samo dzisiaj, jak i wtedy. A która cię teraz opuściła, czy tak? Myślałam tak w istocie, lecz od kilku dni przekonałam się, iż byłam niesprawiedliwa względem pani i Bogu za to dziękuję. Zanadto cierpiałam, sądząc, że o mnie zapomniała. Lecz ty, pani, ciągnęła nowicjuszka, wydajesz się wolna i gdybyś chciała uciekać, tylko od ciebie to zależy. Dokąd chcesz, abym poszła? Bez przyjaciół, bez pieniędzy, w obcym kraju, bo nigdy w tej stronie Francji nie byłam. Och, zawołała nowicjuszka. Przyjaciół znajdziesz pani wszędzie, gdzie się tylko pokażesz. Wydajesz się dobra, a jesteś przy tym cudownie piękna. Pomimo to, podjęła milady z anielską słodyczą w głosie, jestem sama i prześladowana. Posłuchaj pani, przerwała nowicjuszka. Miej ufność w Bogu. Nadchodzi zawsze chwila, kiedy nasze dobre uczynki jednają nam miłosierdzie Stwórcy. Może i teraz szczęściem będzie dla ciebie, pani, znajomość ze mną. Choć nic nie mogę i nic nie znaczę, lecz gdy stąd wyjdę, będę mieć przyjaciół wszechwładnych, którzy upomniawszy się teraz o mnie, upomną się i o ciebie.
Mówiłam, że jestem sama. Rzekła mi Lady w nadziei, że nowicjuszka wygada się ze wszystkim, gdy będzie ciągle mówiła o sobie. Lecz to nie znaczy, abym i ja nie miała znajomości w wyższych sferach.
Lecz cóż z tego, oni sami drżą przed kardynałem. Królowa nawet nie śmie się opierać strasznemu ministrowi. Mam dowody, że najjaśniejsza pani pomimo dobroci serca była zmuszona oddać na pastwę zawziętości jego eminencji tych, którzy jej wiernie służyli.
Wierz mi, pani, może się zdawać niekiedy, że królowa zapomina o wiernych sobie, lecz to jedynie pozory. Im więcej są prześladowani, tym więcej o nich myśli i bardzo często w chwili, gdy najmniej się spodziewają, otrzymują dowody jej pamięci.
Niestety, rzekła mi Lady, chcę temu wierzyć. Królowa, taka dobra,
więc znasz pani tę piękną i szlachetną królową, skoro mówisz o niej,
zawołała nowicjuszka z zapałem.
To jest... Odparła mi Lady, zaskoczona znienacka. Nie mam zaszczytu znać jej osobiście, lecz znam dużo jej przyjaciół od serca. Znam pana de Pitonge, w Anglii znam pana Dijar, znam także pana de Treville.
Znasz pani pana de Treville?
Zawołała nowicjuszka.
Nawet bardzo dobrze.
Dowódcę muszkieterów królewskich?
Tak, dowódcę muszkieterów królewskich.
O, kiedy tak, staniemy się nie tylko znajomymi, lecz przyjaciółkami prawie. Znasz pani pana de Treville, to pewnie bywałaś u niego.
Bardzo często, rzekła mi Lady, która wszedłszy na drogę kłamstwa i fałszu, nie mogła się już cofnąć.
Musiałaś tam pani widywać niektórych muszkieterów.
Wszystkich, których zwykle przyjmuję, odparła mi Lady, coraz bardziej zaciekawiona.
Wymień mi pani ich nazwiska, przekonasz się, czy to są i moi znajomi.
Oto, rzekła mi Lady zmieszana,
znam pana de Souvigny, pana de Courtivon, pana de Firissac.
Nowicjuszka słuchała pilnie, następnie widząc, że mi Lady się zatrzymała, rzekła,
czy znasz pani szlachcica nazwiskiem Athos?
Milady zbielała jak pościel, na której leżała i chociaż umiała panować nad sobą, wydała dziki krzyk, chwyciła za rękę swoją interlokutorkę i przeszyła ją wzrokiem.
Co pani jest? Na Boga!
Zapytała biedaczka.
Czy powiedziałam coś, co cię zraniło?
Nie, nie. Zdziwiło mnie to imię jedynie, bo znałam tego szlachcica i wydało mi się dziwne, że spotykam kogoś, kto także go zna.
O tak, znam go doskonale i nie tylko jego, lecz znam jeszcze jego przyjaciół, panów Portosa i Aramisa.
Doprawdy?
I ja także ich znam,
zawołała mi Lady, uczuwszy chłód w głębi serca.
Ponieważ ich pani znasz, wiesz zapewne, jacy to zacni i dobrzy koledzy. Czemu nie udasz się do nich, kiedy potrzebujesz pomocy? To jest...
Jąkała mi Lady.
Nie jestem związana przyjaźnią z żadnym. Znam tych panów z opowiadania jednego z ich przyjaciół, pana D'Artagnana.
Znasz pana D'Artagnana? Krzyknęła nowicjuszka, chwytając Milady za rękę. Następnie, spostrzegłszy dziwny wyraz oczu Milady, rzekła:
Wybacz pani, ale lecz jakie są wasze stosunki?
Tylko przyjacielskie, odparła Milady zmieszana.
Zwodzisz mnie pani. Byłaś jego kochanką.
To pani nią byłaś, zawołała z kolei Milady.
Ja?
Rzekła nowicjuszka.
Tak, pani. Wiem teraz, kto jesteś. Jesteś panią Bonancier.
Młoda kobieta cofnęła się przerażona.
Nie zapieraj się. Odpowiadaj,
kończyła Milady.
A więc tak, pani,
rzekła nowicjuszka.
Czyż jesteśmy rywalkami?
Teraz Milady zapłynęła dzikim ogniem. Gdyby pani Bonancier zazdrość nie zaślepiła, byłaby uciekła ze strachu.
Dalej, mów pani.
Ciągnęła pani Bonancier z energią, o jaką trudno ją było posądzić.
Czy byłaś, czy jesteś jego kochanką?
O, nie, nie, zawołała mi Lady z akcentem prawdy w głosie.
Nie jestem i nie byłam nigdy.
Wierzę ci, rzekła pani Bonancier. Lecz dlaczego tak się przeraziłaś?
Jak to? Czyż nie rozumiesz?
Odparła mi Lady, której przytomność umysłu i spokój powróciły.
Jakże mam rozumieć, kiedy o niczym nie wiem? Nie rozumiesz tego, że pan D'Artagnan był moim przyjacielem i miał we mnie powiernicę?
Czy to prawdy?
Czyż nie pojmujesz, że wiem o wszystkim? O porwaniu ciebie z ustronnego domku w Saint-Germain, o rozpaczy jego i jego przyjaciół, o bezowocnych poszukiwaniach do chwili obecnej? Jakże chcesz, żebym się nie dziwiła, kiedy niespodzianie znalazłam się razem z tobą? Z tobą, o której tak często rozmawialiśmy, którą on kocha z całej duszy i którą nauczył i mnie kochać, chociaż cię nigdy nie widziałam.
O, droga Konstancjo, znalazłam cię nareszcie i patrzę na ciebie.
Milady wyciągnęła ręce do pani Bonacieux, a ta, przekonana tym, co słyszała, widziała odtąd w kobiecie uważanej przed chwilą za rywalkę jedynie szczerą i oddaną przyjaciółkę.
O, przebacz mi, przebacz,
zawołała, skłaniając głowę na ramię Milady.
Ale ja go tak bardzo kocham.
I tak trzymały się w objęciach czas jakiś. Gdyby siły fizyczne Milady odpowiadały wielkości jej nienawiści, byłaby na śmierć udusiła panią Bonacieux w tym uścisku. Nie mogąc zadusić, uśmiechnęła się do niej.
Kochana moja, śliczna moja, mówiła. Co za radość. Pozwól, niech się na ciebie napatrzę.
Mówiąc to, rzeczywiście pożerała ją wzrokiem.
Tak, to ty jesteś. Jakże mi wiernie cię opisał, poznaję cię doskonale.
Biedna kobieta nie przypuszczała nawet, jakie okropne myśli gnieżdżą się poza tym czołem czystym, co wyrażają oczy błyszczące, w których czytała jedynie współczucie.
Wiesz zatem, ile wycierpiałam, odezwała się pani Bonacieux, ponieważ opowiedział ci także o swojej boleści. Lecz cierpieć dla niego to jeszcze szczęście.
Milady odparła machinalnie.
Tak, to szczęście.
Myślała zupełnie o czym innym.
A teraz, ciągnęła pani Bonacieux, moje męczarnie skończone. Jutro, dziś wieczorem może zobaczę go.
Dziś wieczorem? Jutro? Zawołała Milady, obudzona z marzeń.
Co mówisz? Czy spodziewasz się wiadomości od niego? Jego samego się spodziewam. D'Artagnan przyjedzie tutaj?
Tak, D'Artagnan.
Niepodobno, on jest przy kardynale w obozie pod La Rochelle i powróci dopiero po wzięciu tego miasta. Tak pani sądzisz, lecz dla D'Artagnana, dla mojego zacnego i prawego rycerza, nie ma nic niemożliwego. Nie mogę temu uwierzyć. Przeczytaj pani to,
rzekła pod wpływem dumy i radości niebaczna kobieta, podając list do rąk Milady.
Pismo pani de Chevreuse,
pomyślała Milady.
Byłam pewna tych stosunków.
I czytała chciwie podany bilecik. Drogie dziecię, bądź gotowa. Nasz przyjaciel odwiedzi cię wkrótce i wydobędzie z więzienia, gdzie byłaś ukryta dla bezpieczeństwa. Przygotuj się do drogi i ufaj nam zawsze. Nasz szlachetny Gaskończyk okazał się waleczny i wierny jak zawsze. Powiedz mu, że zasłużył na wdzięczność za daną przestrogę.
Tak, tak,
rzekła Milady.
List jest stanowczy. Czy wiesz, co to za przestroga? Nie, domyślam się tylko, że pewnie uprzedził królową o jakiejś nowej machinacji kardynała. Tak, to najpewniej...
Rzekła Milady, spuszczając głowę w zamyśleniu. Naraz usłyszały tętent konia pędzącego galopem.
O!
Krzyknęła pani Bonacieux, biegnąc do okna.
Czyż to już on przybywa?
Milady leżała w łóżku obezwładniona niespodzianką. Od nawału wrażeń, wypadków nieoczekiwanych, nawet jej się w głowie pomieszało.
On! On!
Mruczała.
Czyżby naprawdę?
I leżała z oczami utkwionymi w sufit.
Niestety, to nie on,
odezwała się pani Bonacieux.
To jakiś mężczyzna, nieznajomy, zbliża się do klasztoru. Tak, zatrzymuje konia przed bramą, dzwoni.
Milady wyskoczyła z łóżka.
Jesteś pewna, że to nie on?
Zapytała.
O tak, najpewniejsza. Może go nie poznałaś? Dosyć mi ujrzeć pióro na kapeluszu, jego brzeg płaszcza, bym go poznała.
Milady ubierała się śpiesznie.
Powiadasz, że ten mężczyzna przyjechał tutaj? Tak, już wszedł. To do ciebie lub do mnie. Mój Boże, jakżeś pani wzburzona. Tak, przyznaję, nie posiadam twojej ufności. Obawiam się wszystkiego od kardynała.
Cicho,
rzekła pani Bonacieux.
Już nadchodzą.
Przełożona weszła do pokoju.
Czy to pani przybyłaś z Buloń?
Zapytała Milady.
Tak, to ja, odparła, starając się zapanować nad wzruszeniem.
Kto taki chce się ze mną widzieć?
Jakiś mężczyzna, ale wzbrania się powiedzieć swego nazwiska, przybywa wprost od pana kardynała.
W takim razie niech wejdzie, proszę pani. O Boże, Boże,
rzekła pani Bonacieux.
Czyż znowu jaka zła nowina?
Boję się tego.
Odchodzę, lecz jak tylko ten nieznajomy odejdzie, pozwolisz pani, powrócę.
Proszę, bardzo proszę. Przełożona i pani Bonacieux wyszły. Milady została z oczami utkwionymi w drzwi. Za chwilę posłyszała brzęk ostróg na schodach, nareszcie drzwi się rozwarły i nieznajomy stanął na progu. Milady krzyknęła. Był to hrabia de Rochefort, duszą i ciałem zaprzedany jego eminencji.